orędzie przekazywane przez królową pokoju Mirjanie w Medjugorje co roku 18 marca jest niezwykle istotne, ponieważ to właśnie Maryja wskazała na dzień 18 marca jako na dzień przełomowy, który jeszcze jest przed nami, od którego coś się zacznie, który będzie wyraźnie stanowił jakąś cezurę. Będzie, no właśnie, czym będzie? O tym dziś sobie między innymi porozmawiamy. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Słuchajcie, dotarła do mnie, przepraszam, trochę nie na temat. Odebrałem z ciężka, z serwisu, moją Amigę 1200, oryginalną z roku 1992. Ona wciąż działa, jest w dobrym stanie, powiedział mi serwisant. Jest tylko trzech serwisantów Amigi zajmujących się takim retro sprzętem. Jest już gotowa do grania, do działania. Sprzęt przetrwał ponad 30 lat i ten serwisant to jakiś osoba prywatna, jakiś spec od elektroniki, wielu go chwaliło, akurat mieszka w Łodzi niedaleko mnie, mówił, że to jest wyjątkowe, na tamte czasy, w tamtych czasach, w latach 90. sprzęt, nawet zobaczcie, jest oryginalna ta pokrywa Amigi, produkowany wówczas sprzęt był niemalże niezniszczalny. Dzisiejsze te konsole, PlayStation i tak dalej, myślę, że one by się rozleciały po kilkunastu latach. Zapraszam was na kanał Jestem Pejot, który jest poświęcony właśnie retro grom. Tam sobie gramy na Amidze, ale też i na PlayStation. Mówię o tym przy okazji, uwaga, 18 marca, ponieważ Maryja wskazuje na przyszłość, ale wciąż mówi, wasze korzenie są w Słowie Bożym, w tym, co trwałe, co przekłada się na życie wieczne. Życie wieczne bazuje, uwaga, czy też jeżeli chcemy żyć wiecznie w niebie, to musimy mieć fundament w Słowie Bożym. I pozwólcie, że zaczniemy najpierw od orędzia przekazanego dziś Mirjanie. Po godzinie 13, dokładnie rozpoczęło się to objawienie o godzinie 13.22 i trwało do godziny 13.26. 4 minuty z Maryją Mirjana spędziła. Między innymi usłyszała takie słowa. Kiedy czytamy te słowa, to samo ich przeczytanie nie zajmuje 4 minut. A zatem, co jeszcze działo się w czasie tego widzenia, w czasie tego objawienia? Przez tę Amigę nie mogę specjalnie jakoś tutaj usiąść sprawnie. Bo zobaczcie, objawienie trwa 4 minuty i teraz pozwólcie, że przeczytam, liczcie, ile sekund mi to zajmie. Kochane dzieci, nigdy nie zapominajcie, jak wielka jest miłość Boga. Dzięki tej miłości jestem z wami. Nie zapominajcie, jak wielkie jest Jego miłosierdzie. Przez to miłosierdzie wskazuję wam drogę do prawdziwego szczęścia i doskonałego pokoju i drogę do mojego Syna. Dlatego, moje dzieci, z pełną ufnością poddajcie się mojemu Synowi i nie bójcie się. Nie bójcie się przyszłości, bo ona całkowicie należy do woli mojego Syna. Dlatego, dzieci moje, zrezygnujcie ze wszystkiego, co oddala was od mojego Syna. Fałszywe szczęście, fałszywa nadzieja, fałszywy przepych. Uwierzcie w mojego Syna, opowiedzcie mu o swoim bólu, cierpieniach, pragnieniach i nadziejach. Poczujcie Jego miłość i błogosławieństwo. Dziękuję. I każde takie orędzie jest podpisane za zgodą Kościoła, ponieważ w 2024 roku Watykan, papież Franciszek zatwierdzili oficjalny kult Królowej Pokoju w Medjugorje, Notum Nihil Obstat. I teraz każde z takie orędzie jest, że tak powiem, bezpieczne teologicznie, ponieważ arcybiskup, który jest wysłannikiem przebywającym w Medjugorje, wysłannikiem Watykanu, zawsze takie orędzie czyta i zatwierdza, stwierdzając, że tak powiem, za zgodą Kościoła. Jak widzicie, 4 minut na pewno nie czytałem tekstu tegoż orędzia. Natomiast jest tu mowa o tym, o czym mówimy już od samego początku. Co się dzieje we współczesnym świecie, w czym, uwaga, uczestniczymy, co się dzieje na naszych oczach. Jest wojna między Bogiem wojny a Bogiem miłosierdzia. Wczoraj sobie mówiliśmy o mesjanizmie politycznym, o owej idei sionizmu, którą to ideą posługuje się między innymi Trump i jego drużyna. Także Charlie Kirk, niestety, ale był na usługach, że tak powiem, politycznych, w znaczeniu mesjanizmu politycznego. Zobaczcie, że mesjanizm polityczny, którym posługuje się Trump, wysłany, że tak powiem, przez Izrael, przedstawia nam Boga jako Boga silnego. Wczoraj o tym mówiłem, już nie chcę jakby wracać do tego tematu, chociaż wrócimy do tego jeszcze w kontekście tego, co się teraz dzieje na Bliskim Wschodzie. Jako Boga wojny, Boga przemocy, Boga bezlitosnego. Szef Pentagonu mówił, że oni jeńców brać nie będą, w związku z tym, jeżeli nie będą brać jeńców, to co będą z nimi robić? No myślę, że łatwo się domyślić. Tymczasem prawdziwy Bóg jest Bogiem miłosierdzia i to jest ten Bóg, którego daje nam Maria. I dziś właśnie 18 marca w samym centrum owego cyklonu wojny, tej wojny, która już wybucha w różnych miejscach, konfliktów zbrojnych, które właściwie wymykają się kontroli ludzkiej. Niektórzy mówią, że to już trwa trzecia wojna światowa. Że oto Maria przychodzi z przesłaniem niezwykle spokojnym, pokojnym, pełnym pokoju. Co Maria mówi w tym przesłaniu? Ano między innymi wskazuje na Boże miłosierdzie. Mianowicie, drodzy Państwo, jest tu wprost wskazane, abyśmy już na samym początku słowa Maryi: nigdy nie zapominajcie, jak wielka jest miłość Boga. Dzięki tej miłości jestem z wami. Nie zapominajcie, jak wielkie jest Jego miłosierdzie. Przez to miłosierdzie wskazuję wam drogę do prawdziwego szczęścia i doskonałego pokoju. Aha! Czyli droga do pokoju nie wiedzie drogą sionizmu, mesjanizmu politycznego, które są wkomponowani czy też wmieszani politycy, także politycy niestety z polskiej sceny politycznej, nie wiedzie przez Boga przemocy, zemsty tego, którego proponuje nam jonizm i wyznawcy tegoż, ale jest to Bóg i to jest Bóg, który ma władzę nad całym światem i nad każdym miejscem, i nad każdym czasem, każdą niemalże sekundą. Jest to Bóg miłosierdzia, bo to właśnie miłosierdzie wskazuje nam drogę prawdziwego szczęścia i pokoju. Dopóki będzie świat oparty na przemocy, na zemście, dopóki będzie odrzucał miłość nieprzyjaciół, do której nas chrześcijan wezwał Chrystus, to dotąd będą wojny i nie będzie to droga Syna Bożego. Dlatego, moje dzieci, z pełną ufnością poddajcie się mojemu synowi i nie bójcie się przyszłości, bo ona należy do mojego syna. Jednak, można powiedzieć cynicznie, ale przyszłość naprawdę należy do Syna Bożego. I może nawet nie cynicznie, ale z takim przekąsem, jak to? Przyszłość należy do Syna Bożego, skoro ona może oznaczać wybuch wojny. Dlatego zrezygnujcie ze wszystkiego, co oddala was od mojego syna, to znaczy od fałszywego szczęścia, opartego tylko na ludzkich układach, od fałszywej nadziei, nadzieja pokładana i znowu w układach politycznych, w wojnach, w celach politycznych i fałszywy, drodzy Państwo, przepych. Uwierzcie w mojego syna, powiedzcie mu o swoim bólu, cierpieniach, pragnieniach i nadziejach, a poczujecie Jego miłość i błogosławieństwo. Maryja mówi: opowiedzcie mojemu synowi o swoich cierpieniach i bólach. Nie ludziom, nie człowiekowi, im też to tak naprawdę, to też jest bardzo ważne, ale opowiedzcie o tym wszystkim mojemu synowi, ponieważ on da wam jako ukojenie miłość i błogosławieństwo. Dziś dotarła do mnie książka niesamowita siostry Bożeny Marii Hanusiak, naszej polskiej pustelnicy. Święty Józef mówi do ciebie. Tę książkę wrzucam do naszego sklepu mocslabościsklep.pl. Święty Józef mówi do ciebie. I pozwólcie, że teraz na chybił trafił, otworzę jakiś fragment z tej książeczki. Proszę bardzo. Gdy dowiedziałem się o tajemniczym poczęciu Syna Bożego, nim zamieszkaliśmy razem, pełen szacunku do Najświętszej Dziewicy, zamierzałem oddalić ją potajemnie, aby nie wydać jej na pohańbienie. Bóg jednak zamierzył, aby ta, którą wybrał na Matkę Syna Bożego, stała się moją małżonką. Prowadzę cię do niej, pragnąc dla ciebie głębokiej więzi serca z Matką Syna Bożego i twoją. Ta więź cię przemienia i otwiera na miłość Jezusa w całej pełni. Święty Józef mówi, prowadzę cię do pełnej łaski, do kecharitomene, abyś ty chłonął tę całą pełnię, abyś ukrył się w niepokalanej i w ten sposób, w tym ukryciu odkrył, uwaga, moc Bożego miłosierdzia. Ta książeczka jest genialna. Ale chcę wam też fragment przeczytać z Pasji Miłości księdza Edwarda Kryściaka, którego tutaj na kanał pragnę zaprosić. Jest to męka Chrystusa opowiedziana przez świadków, czy też spoglądamy na mękę Chrystusa oczami świadków, oczami Piotra, Jana, Judasza, Kajfasza, Piłata, Nikodema, Józefa z Arymatei, Szymona z Cyreny. I spojrzenie, to jest w kontekście tego, co się teraz dzieje na świecie. Bóg zemsty, Bóg wojny, kontra, versus, że tak powiem, Bóg miłości, Bóg miłosierdzia, Bóg błogosławieństwa, Bóg przekleństwa. Przecież pamiętamy, mówiliśmy wczoraj sobie o tym, że wyznawcy mesjanizmu politycznego, sionizmu mówią o tym, że na wrogów trzeba rzucać klątwy, że Bóg ich zdaniem daje nam, im daje, przepraszam, nie nam, im daje wręcz nakaz rzucania na wrogów klątw, bo ci wrogowie nie nawrócą się. I te wszystkie wojny prowadzone przez drużynę Trumpa nie są po to, żeby kogokolwiek nawrócić i nie są też dla celów politycznych. Wielu geopolityków się zastanawia, jaki jest cel polityczny najazdu Donalda Trumpa na Iran. Trzeba by spytać, że tak powiem, przywódców Izraela, bo to oni kierują Trumpem. Jestem o tym nie tylko ja przekonany. Tu nie chodzi o cele ekonomiczne, tu nawet nie chodzi o cele religijne. Tu chodzi o zemstę. I jest taka książka genialna, znaczy genialna, nie wiem czy genialna, bo całości nie przeczytałem. Zemsta. Dzisiaj też do mnie dojechała. Kulisy powrotu Donalda Trumpa do władzy. Powiem wam szczerze, że książka, jak sobie przeczytałem spis treści, to mnie, że tak powiem, zamurowało. Ja tę książkę wrzucam też do naszego sklepu, natomiast no jest bardzo mocna. Bo opisuje drogę Donalda Trumpa do Białego Domu, która była, ta droga, ten chęć odzyskania znowu Białego Domu, motywowana zemstą. To się zgadza rzeczywiście z tym, co głosi mesjanizm polityczny. Dlatego spójrzmy na to, co się działo z Jezusem podczas jego męki oczyma Piłata. Pozwólcie, że teraz fragment książki Pasja Miłości wam przeczytam. Odnajdę sobie tylko ten fragment, który mówi o Piłacie, strona 39 i na początek, bo każdy z takich rozdziałów zaczyna się albo cytatem z Ojców Kościoła, albo jakiejś świętej, tym razem święta Teresa Benedykta od Krzyża, czyli Edyta Stein. Ogień ekspiacji zapłonął najpierw we wnętrzu Chrystusa, następnie we wszystkich cierpieniach, które towarzyszyły jego życiu. Buchnął gwałtownym płomieniem w ogrodzie oliwnym i na krzyżu, ponieważ wówczas poczucie szczęścia płynące z nierozerwalnej jedności z Ojcem znikło, strącając go w ramiona bólu, aby poddać go ostatniej, najboleśniejszej próbie, skrajnemu opuszczeniu ze strony Boga. Nasze grzechy zostały wypalone w męce i śmierci Chrystusa. To jest przejaw miłosierdzia Bożego, a nie zemsty Boga. Bo jeżeli Bóg kierowałby się zemstą, to nie wysłałby do nas Syna Człowieczego, swojego Syna Jednorodzonego. To pozwoliłby, żebyśmy my odebrali tę karę za grzechy, czyli śmierć wieczną. Jeśli z wiarą przyjmujemy tę prawdę wiernie i bez zastrzeżeń, akceptując całego Chrystusa w taki sposób, że wybieramy i poświęcamy się dziełu naśladowania Chrystusa, On poprzez swoją mękę i śmierć doprowadzi nas do chwały zmartwychwstania. Tego właśnie doświadcza się w kontemplacji. Przechodząc przez ogień ekspiacji dochodzi się do uszczęśliwiającego zjednoczenia w miłości. Jest ona równocześnie śmiercią i zmartwychwstaniem. Po nocy ciemnej pojawia się pełen blasku, żywy płomień miłości. To jest wprowadzenie do rozdziału, w którym spoglądamy na mękę Jezusa oczyma Piłata. teraz, drodzy Państwo, konkrety. Piłat był rzymskim namiestnikiem, już może Wam nie będę całości czytał, Judei od 26 roku życia, trafił do świata, którego nie rozumiał i którego szczerze nie znosił. Już było parę momentów w jego życiu, że został prawie że zwolniony ze swojej posady politycznej, a nawet i mogło się to, co tam nawyczyniał, skończyć dla niego najgorszym, czyli karą śmierci. Piłat, o którym Józef Flawiusz, Filon, Józef Flawiusz, czyli historyk żydowski, Filon, historyk rzymski oraz inni autorzy żydowscy pisali, że był chciwy, uparty i sprzedajny, skłonny do przemocy, a nawet zdolny osobiście zabijać więźniów jeszcze przed wydaniem wyroku. Właśnie on decyduje się bronić Jezusa przed jego własnym narodem. Podejmuje aż 3 próby. To jest niesamowite. Ten sprzedawczyk, ten człowiek pełen zemsty, można powiedzieć człowiek nienawiści, staje w obronie Jezusa, broniąc Jezusa przed jego ziomkami. Najpierw odsyła Jezusa do Heroda. To jest pierwszy moment, kiedy chce ocalić Jezusa. Później skazuje Jezusa na ubiczowanie, żeby pokazać tym, którzy domagali się śmierci, że zobaczcie, już został ukarany i to jest ubiczowanie okrutne, bez litości, z drwinami. Okropne, pełne męczarni. To nie wystarcza tym, którzy chcą śmierci dla Jezusa. Zatem Piłat podejmuje, ja wam tylko streszczam, bo tu jest szerzej to opisane, 3 próbę uwolnienia Jezusa, gdy sięga po możliwość skorzystania z prawa łaski, ale okazuje się, że Żydzi wolą, aby wypuszczono zbrodniarza Barabasza, Ben Abbas. To imię wskazywało, oznacza ono syn ojca, że być może Barabasz jest właśnie tym mesjaszem politycznym, bo Barabasz był zamieszany w działania polityczne i być może organizował powstanie przeciwko Rzymowi. Na takiego, drodzy Państwo, oni czekali mesjasza politycznego i myślę, że im, przepraszam, że to powiem, we krwi zostało do dziś. Groźba donosu do cesarza stawała się coraz bardziej realna. Tym razem nie skończyłoby się na upomnieniu. Piłat mógł stracić nie tylko urząd, ale nawet i życie, ponieważ ta sprawa wokół Jezusa narastała, robiło się zamieszanie. Kolejny raz już nie zaryzykował. Sprzeciwić się woli tłumu oznaczało ryzyko zamieszek, a prefekt nie mógł dopuścić do wybuchu buntu, który mógłby zachwiać stabilnością rzymskiej administracji w tej odległej prowincji. Bał się o własne życie. Zabrakło mu cywilnej odwagi, nie był człowiekiem męstwa. Piłat to postać tragiczna, urzędnik sprawujący władzę w miejscu, którego nie rozumiał i którego nienawidził. No, na tragizm jego własnej sytuacji wyraźnie wskazuje moment, gdy prefekt postawił ubiczowanego Jezusa przed tłumem i wypowiedział słowa ecce homo, oto człowiek. Może nie mówił wówczas tylko o Jezusie, ale także o sobie, o człowieku postawionym w sytuacji bez wyjścia, słabym, pozbawionym moralnego kręgosłupa, który broniąc swojego urzędu, a być może i bojąc się o własne życie, skazał na śmierć sprawiedliwego i niewinnego nauczyciela z Nazaretu. Jednak Piłat długo swoją władzą się nie nacieszył. Z perspektywy czasu można się zastanawiać, czy gdyby posłuchał żony, losy jego i Jezusa potoczyłyby się inaczej. Kobieta ostrzegała go podczas procesu. Jest to w 27 rozdziale Ewangelii Mateusza, 19 werset. Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele wycierpiałam z jego powodu. Niedługo po śmierci Jezusa, jak relacjonuje żydowski historyk Józef Flawiusz, Piłat nakazał masakrę Samarytan na górze Garizim. W konsekwencji został wezwany do Rzymu, by zostać ukaranym. Pewnie miała być to kara ta najgorsza. Jednak Piłat miał szczęście, bo cesarz Tyberiusz zmarł, zanim prefekt dotarł do stolicy. Według niektórych przekazów został później zabity przez własnych żołnierzy. W tradycji kościoła prawosławnego zachowało się jednak inne, bardziej życzliwe spojrzenie na Piłata i jego żonę Klaudię Procule. Po śmierci Jezusa mieli się nawrócić, a następnie ponieść śmierć męczeńską. Klaudia Procula jest czczona w tradycji prawosławnej jako święta. Kajfasz, Ananasz i Piłat. Niesprawiedliwe wyroki, uprzedzenia, naginanie prawa, gdy jest to wygodne, nadużywanie władzy. Nawet tej niewielkiej, prawda, władzy. Manipulacje, szantaż, wymuszenie symboliczne, umywanie rąk, zrzucanie odpowiedzialności na innych, wykorzystywanie ludzi do realizacji własnych celów, które z tych działań są także nam zagrażającymi postawami, ponieważ Droga Krzyżowa Jezusa zbiera nas wszystkich i w każdym z nas jest trochę Piotra, Judasza, Piłata, Kajfasza, Jana, Nikodema, Józefa z Arymatei, Szymona z Cyreny. Maria wskazuje nam dzisiaj, w tym orędziu, z dziś na Boga, który jest miłosierny, jakby przeciwstawiając się z zupełnym spokojem i pokojem serca całej nienawiści tym wszystkim, którzy oddają, można powiedzieć, bałwochwalczy kult Bogu zemsty, Bogu wojny, Bogu, który nienawidzi. Mam nadzieję, że my jako chrześcijanie, jako katolicy staramy się praktykować miłość nieprzyjaciół, ponieważ Pan Jezus powiedział, że to właśnie to przykazanie wyróżnia nas pośród innych. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Na koniec chcę Wam przeczytać coś związanego z tym, co się teraz dzieje na świecie, a mianowicie wczoraj przeczytałem takie coś. Trump oświadczył, że omawiał z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych kwestię uderzeń na Iran i że ten przyznał, iż żałuje, że nie postąpił w ten sam sposób. Doradca George'a Busha twierdzi, że nie mieli kontaktu. Doradca Billa Clintona mówi, że osoba, do której odnosił się Trump, to nie Clinton. Doradca Obamy powiedział, że nie było rozmów między Obamą a Trumpem. Osoby z otoczenia Bidena poinformowały, że były prezydent, o którym mówił Trump, to nie Joe Biden. Wszyscy pozostali prezydenci Stanów Zjednoczonych już nie żyją. Pozostała jedna opcja, z kim, że tak powiem, Trump uzgadniał ten atak na Iran, za pomocą, wykorzystany przez państwo Izrael. To daje nam obraz tego, że być może rzeczywiście już niektórzy takie porównania czynią. Mocno uzasadnione jest porównywanie Donalda Trumpa do Nerona. Raz jeszcze, wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.